To mamy kolejną lekcję z Ozeasza, z Księgi Ozeasza, rozdział 6. O czym jest Księga Ozeasza?
O tym, że Izrael odszedł od Boga i Pan zapowiada dyscyplinowanie i karę i powrót Jego łaski do nich.
To po co my to czytamy? Jak to Izraelu, to po co my to czytamy?
Jest nadzieja.
Słucham?
Jest nadzieja.
A jak? Ale
no
dla
to
Izraela.
Nie tylko Izrael takie problemy ma.
Ale dla Izraela jest nadzieja. A co my mamy do tego?
Żeby poznać, jaki jest Bóg.
No i po co?
Żeby go znać.
Żeby się uczyć na czyichś błędach.
Tak jak mówi Słowo Boże, że to wszystko jest napisane po to, abyśmy wyciągali wnioski. Mm-hmm.
Dobrze.
Mogli poznać.
Dobrze. To o czym jeszcze jest ta księga, prócz tego, że jest o Izraelu i o ich błędach?
Pierwszy rozdział, Ozeasz, powieść zawrzony.
O czym? Ja nie mówię o czym jest pierwszy rozdział. O czym jest księga? Kto czytał całą księgę? Kto przeczytał całą księgę?
Tak, no czytałem.
Robert. Kto jeszcze przeczytał całą księgę przy studium? Kto przeczytał całą księgę przed studium? To zachęcam. Jeszcze jest czas. Zanim skończymy studium, zachęcam, żebyście przeczytali całą księgę. A jak ktoś czuje się na siłach, to niech weźmie te rozdziały, jak są. Niech nie dzieli po nowemu. Niech weźmie te rozdziały, które są, przeczytawszy całą księgę i spróbuje jednym zdaniem streścić, o czym jest każdy rozdział. Najlepiej ołówkiem to pisać. Zachęcam, bo to bardzo ciekawe efekty mogą tego być. Warto to stosować, słuchajcie, bo wtedy bardzo ciekawe rzeczy można zobaczyć. Bo jak czytamy jakiś rozdział, to skupiamy się na nim. I wydaje nam się, że o tym jest cała księga. Potem czytamy dalej. I okazuje się, że drugi rozdział jest kompletnie o czymś innym, więc w sumie w końcu o czym jest ta księga. A potem trzeci i znowu skupiamy się na trzecim rozdziale, tak? A jak przeczytamy całość, bo ona nie jest długa, łatwo to zrobić, i spróbujecie na przykład streścić każdy rozdział, potem popatrzeć, czy na pewno tak, popatrzeć na kolejny, zobaczyć o czym jest kolejny, wyłapać to, czym się różnią te fragmenty. Warto. Warto, bo wtedy ta księga staje się całością. Widzimy, jak ona się wiąże ze sobą w tych wszystkich fragmentach, które zostały podzielone, że to jest jedna logiczna całość. Warto to zrobić. Ja zachęcam Was, bo jeszcze nie skończyło się to studium. I warto sobie przeczytać, warto sobie do końca przeczytać, warto sobie przemyśleć kolejne fragmenty. O czym jeszcze jest ta księga? Tak ogólnie, już abstrahując od tego, że jest o Żydach. Ale oni coś robią. O czym jest ta księga? Pamiętacie pierwszą lekcję?
O grzechu człowieka i o tym, że człowiek ma relację z Bogiem. I Bóg okazuje łaskę i miłosierdzie wobec tych, którzy się uniżą.
O czym jeszcze? Ktoś robił notatki? Tak? O czym był pierwszy rozdział?
Relacja Boga i Izraela i porównanie go do małżeństwa to było rozdział 1-3.
Drugi rozdział o czym był?
O niewierności wzgardzane.
Mhm. Czwarty.
Czwarty był o... o hańbie, o rozprawie, o tym, że Bóg zapowiada, wytacza sprawę Izraela. Mhm.
Piąty.
O nieskutecznych metodach leczenia. Czyli o tym, że przykład idzie z góry.
Mhm. Na czym polegały te nieskuteczne metody leczenia? Pamiętacie? No.
Izrael popadł w pychę.
Mhm. Ale na czym polegały nieskuteczne metody leczenia? Bo to jest przenośne.
Za radą ludzi, a nie za radą Boga.
A konkretny fragment tego rozdziału?
Trzynasty werset.
Przeczytaj.
Gdy Efraim zauważył swoją chorobę, a Juda swoją ranę, uciekł Efraim do Asyryjczyka i posłał do króla Jareb, ale on was nie będzie mógł uzdrowić ani uleczyć waszej rany.
I jedenasty jeszcze można. To jest ludzki.
No. Co tam jest z tym jedenastym?
Efraim jest uciskany i pokruszony sądem, gdyż chętnie chodził za rozkazem ludzkim. To tu nawiązując do tego, co Asia mówiła.
No właśnie. Księga jest o Bożej łaskawości i ludzkiej podłości. Mhm. Czy to będzie Izrael? Czy to będzie ktokolwiek inny? To postępowanie może być to samo. Bo Izrael to ludzie. Mhm. To są synowie Izraela. No dobra. Dobre takie powtórzenie. Żeby się zastanowić, dlaczego to rozważamy, co z tego płynie, jaka lekcja. Dzisiaj sobie powiemy na temat rozdziału szóstego. Kto przeczyta szósty rozdział? Robercik.
Jasne.
Proszę bardzo.
Chodźcie i zawróćmy do Pana, bo On nas poszarpał i On nas uzdrowi. Uderzył, a opatrzy nasze rany. Ożywi nas po dwóch dniach, a trzeciego dnia wzbudzi nas i będziemy żyć przed Jego obliczem. Wtedy poznamy i będziemy się starać poznać Pana. Jego wyjście bowiem jest przygotowane jak zorza poranna, przyjdzie do nas jak deszcz wiosenny i jesienny, który nawadnia ziemię. Cóż mam ci uczynić, Efraimie? Cóż mam ci uczynić, Judo? Wasza dobroć bowiem jest jak obłok poranny, jak rosa, która rano znika. Dlatego ciosałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust, aby wyszła światłość twoich sądów. Pragnę bowiem miłosierdzia, a nie ofiary i poznania Boga bardziej niż całopalenia. Ale oni zerwali moje przymierze jako ludzkie, w tym mi się sprzeniewierzyli. Gilead jest miastem czyniących nieprawość, splamionych krwią. A jak zabójcy czyhają na człowieka, tak czyni zgraja kapłanów na drodze do Sychem, bo popełniają czyny wstydliwe. Widziałem w domu Izraela rzeczy okropne. Tam jest nierząd Efraima, a Izrael się splugawił. I dla ciebie, Judo, wyznaczył żniwo, gdy odwróciłem niewolę mojego ludu.
Mhm. No to o czym jest ten rozdział?
Ozeasz nakłania do powrotu do Pana.
Jeszcze raz?
O Ozeasz nakłania swoich braci do powrotu do Pana. Chodźcie i zawróćmy do Pana.
Mhm. Tak? A kto jeszcze ma jakieś zdanie na ten temat? A przeczytaj 4 wersety pierwsze.
Chodźcie i zawróćmy do Pana, bo On nas poszarpał i On nas uzdrowi, uderzył, a opatrzy nasze rany. Ożywi nas po 2 dniach, a 3. dnia wzbudzi nas i będziemy żyć przed Jego obliczem. Wtedy poznamy i będziemy się starać poznać Pana. Jego wyjście bowiem jest przygotowane jak zorza poranna. Przyjdzie do nas jak deszcz wiosenny i jesienny, który nawadnia ziemię. Cóż mam Ci uczynić, Efraimie? Cóż mam Ci uczynić, Judo? Wasza dobroć bowiem jest jak obłok poranny, jak rosa, która rano znika.
No. Kto to mówi? Gdzie mówi prorok, a gdzie mówi Bóg, a gdzie mówi Izrael?
No Bóg mówi od 4, w 4. Mi się wydaje.
Ale do czego się odnosi? Do tego, co dalej, czy do tego, co wcześniej?
Mi się wydaje, że tego, co wcześniej.
To kto to mówi wcześniej?
Bóg. Chociaż tutaj prorok, tak? W imieniu Boże.
Kto jeszcze ma jakieś zdanie?
Czyli nas.
On nas poszarpał.
No, przeczytajcie.
No tak, tak.
Analizujcie. 4 pierwsze wersety. Kto ma jeszcze jakieś zdanie? Otwórzcie Mateusza 9,13. No bo widzę, że trzeba ze zrozumieniem czytać. Może ja inaczej zrozumiałem, wy trochę inaczej. Ale otwórzcie Mateusza 9,13, bo te słowa zostały przytoczone przez Jezusa. I przeczytajmy je sobie w kontekście, zanim sobie powiemy w ogóle, o czym jest cały rozdział, ale musimy sobie to ustalić. Mateusza 9,13. Otwórzmy sobie. Od 10 wersetu.
Gdy Jezus siedział za stołem w Jego domu, przyszło wielu celników i grzeszników i usiedli z Jezusem oraz Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze zapytali Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jest celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, powiedział im: nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników.
Co się wydarzyło, że Jezus zacytował te słowa i do kogo je skierował?
Do uczonych.
Tak.
Bo oni uważali, że robią wszystko w porządku.
Czy wszystko uważali, że robią w porządku?
Byli lepsi, czuli się lepsi.
Dlaczego czuli się lepsi?
Bo byli ludem, nie w sumie.
Czym się różnili od tych, z którymi jadł Jezus?
Społecznie byli inaczej.
Uważali, że nie popełniają żadnych grzechów.
Tu byli Żydami.
A ci, którzy jedli z Jezusem, nie byli?
Bo Jezus jadł teraz z ludźmi takimi potępianymi przez ogień.
Ale jak, czym oni się różnili? Co Jezus mówi? Przyszedłem do kogo?
Do chorych.
Oni się uważali za sprawiedliwych.
Kto się uważał za chorego?
No, celnicy.
Grzesznicy.
No.
Czyli czego mieli świadomość?
Grzeszności
swojej. I Jezus przyszedł do kogo?
Do
tych, którzy potrzebują usprawiedliwienia. Bo wiedzą, że są niesprawiedliwi. Faryzeusze natomiast uważali, że nawet w swojej niesprawiedliwości są sprawiedliwi, bo wszystko robią dobrze, przestrzegają zakonu, więc stawiali się wyżej. Nie byli szczerzy przed Bogiem. Natomiast tamci byli szczerzy. I Jezus mówi: nauczcie się, że miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Ja nie oczekuję religijności. Ja oczekuję, że będziecie dla nich wyrozumiali i sami zrozumiecie, że jedziecie na jednym wózku. Gdybyście wiedzieli, co znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście kogo? Niewinnych. Nie prześladowalibyście ludzi. Bo wasza religijność stoi w sprzeczności z waszym miłosierdziem, z waszą postawą szczerości przed Bogiem. Wracamy do rozdziału 6.
To jest ten sam 6 werset. Pragnę
powiedzieć. I teraz. Słucham?
Tak, to jest ten 6 werset.
Ja wiem, który. I teraz jeszcze raz proszę, żebyście ze zrozumieniem czytali pierwszych 6 wersetów. Jeszcze raz, niech ktoś przeczyta pierwszych 6 wersetów.
Chodźcie i zawróćmy do Pana, bo On nas poszarpał i On nas uzdrowi. Uderzył, a opatrzy nasze rany. Ożywi nas po 2 dniach, a 3 dnia wzbudzi nas i będziemy żyć przed Jego obliczem. Wtedy poznamy i będziemy się starać poznać Pana. Jego wyjście bowiem jest przygotowane jak zorza polarna. Przyjdzie do nas jak deszcz wiosenny i jesienny, który nawadnia ziemię.
Pan odpowiada teraz. Teraz cóż, Pan odpowiada.
Cóż mam ci uczynić, Efrainie? Cóż mam ci uczynić, Judo? Wasza dobroć bowiem jest jak obłok poranny, jak rosa, która rano znika. Dlatego ciosałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust, aby wyszła światłość twoich sądów. Pragnę bowiem miłosierdzia, a nie ofiary i poznania Boga bardziej niż całopalenie.
Ale oni zerwali moje przymierze jak ludzkie, w tym się sprzeniewierzyli. Kto mówi pierwsze 3 wersety? Komu Bóg odpowiada? Że wasza dobroć jest jak... Czym się charakteryzuje poranna rosa i poranny obłok?
Szybko znika.
Pojawia się, jest piękny i nie ma go. Komu Bóg odpowiada, że wasza dobroć jest?
Dla domu Izraela.
W tekście, kto mówi przed... Tu jest dialog. Ktoś coś mówi i Bóg mu odpowiada. Kto mówi, komu Bóg odpowiada? Prorokowi odpowiada? Że wasza dobroć jest jak obłok poranny? Komu odpowiada? Komu? To kto mówi do niego? Kto deklaruje, że przyjdźmy do Pana? Kto tak mówi? Oni tak mówią. A Bóg im odpowiada, że wasza dobroć, to co wy mówicie, to jest chwilowe, za chwilę znika. Dlatego ciosałem was, bo wy nie rozumiecie, że chcę miłosierdzia, a nie ofiary. I taki jest tytuł lekcji, jak poranny obłok i rosa, czyli parę słów o pokucie.
Pusta obietnica.
Co?
Pusta obietnica.
Zaraz sobie o tym powiemy.
Jak poranny obłok, przepraszam, i rosa.
Tak jak jest w tekście. Pierwszych 3 wersety. Opamiętanie Izraela i Judy, motywacja. Co mówią? Przypomnijmy sobie Ozeasza 4:2. Co Bóg mówi o postępowaniu w Izraelu? Jaka jest relacja między ludźmi?
Krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież i cudzołóstwo mnożą się, a morderstwo goni morderstwo.
Historia z Jeremiasza mówi, jak to właściciele niewolników puścili ich na wolność, tylko zagrożenie minęło, z powrotem ich ściągnęli. Miecz nie opuszczał Izraela, wdowy prześladowane, bogacze chodzą bezkarni. Kto nie ma pieniędzy, zawsze winny. Kto ma pieniądze, zawsze niewinny. Brak sprawiedliwości, brak szacunku. Sąd jest sprzeniewierzony. Taka postawa była wśród nich. Do tego dochodziło bałwochwalstwo, czyli czczenie innych bogów. I prorok zapowiada, że będą nieszczęścia, że będą problemy. Tylko że prorok nie prorokował przez dzień, dwa, trzy. On prorokował prawie przez całe swoje życie. prorokował przez... jego prorokowanie przeżyło kilku królów. Jak popatrzycie sobie na pierwszy rozdział, drugi werset, zobaczycie, ilu królów prorok przeżył. W jednym i w drugim. I w Judzie, i w Izraelu. I były takie sytuacje, że było źle. Teraz sobie przeczytamy taką historię. Jedną z nich. Izrael przeżywał takie chwilowe, krótkotrwałe takie chęci do pobożności, tak jak jest to w pierwszym rozdziale Izajasza. Kiedy dużo ofiar było składanych i Pan mówi, ja mam dość tych ofiar, ponieważ wasze ręce są splamione krwią. Czego brakuje w tych trzech wersetach? Popatrzcie, opamiętanie. Tak, ale popatrzcie, czego brakuje w tym, co oni mówią. Zwróćmy się do Pana. On nas poranił, on nas skrzywdził i on nas... Tak, on nas uratuje, poprawi nasz byt. Zwróćmy się do Niego, bo to on nas poranił, to on nas uleczy. Ożywi nas, wzbudzi nas do życia przed swoim obliczem. Pan będzie źródłem błogosławieństwa, tak? Przyjdzie i znowu będzie dobrze. Czego wam w tym brakuje?
Przyznania się do winy.
Przyznania się do winy. Pamiętacie? Ojcowie jedli cierpkie grona, synom zęby ścierpły. My cierpimy
za
winy ojców. I teraz zwróćmy się do Pana. Ale brak jest skruchy. On nas skrzywdził, to on nas uleczy. On nas poranił, on nas uleczy. Co Pan odpowiada? Dał się, jak gdyby, uwierzył? Wasza dobroć, wasza skrucha, wasza chęć powrotu jest jak obłok poranny, jak rosa. Ona jest i za chwilę jej nie ma. A czego Bóg oczekuje?
Miłosierdzia.
Czy Bóg oczekuje religijności? Ofiary oczekuje?
Nie.
Nie. Bóg oczekuje miłosierdzia. A tego miłosierdzia brakuje, ponieważ oni dalej w stosunku do siebie nawzajem, tak jak Ozeasz mówi, żyją w sposób naganny. Prześladują się nawzajem. Nie zmieniają swojego postępowania na co dzień. A Bóg nie oczekuje powrotu do religijności, do jeszcze większej ilości ofiar. Bóg oczekuje postawy miłości do Boga i bliźniego. To, co prawo mówiło, miłuj Boga i bliźniego. I co Bóg dalej, zobaczcie, mówi? Piąty werset. Co Bóg mówi w piątym wersecie? Dlaczego doświadczał? Co to znaczy, żeby wyszła światłość Twoich sądów? Doświadczałem Cię, żeby wyszła światłość Twoich sądów. Oni jak uważali o swoim postępowaniu? I Bóg zrobił test. Boże doświadczenie było testem dla Izraela. To, co mówił prorok, jak żył. Pamiętacie? Bóg kazał wziąć żonę nierządnicę. Potem kazał ją odkupić na targu i jeszcze raz ją wziąć. Żeby pokazać, jak żyje Izrael. Żeby zrozumieli, że nie żyją tak, jak im się wydaje. Żeby zrozumieli, że relacja z Bogiem to nie tylko religijność, uczestnictwo w takich działaniach religijnych, ale też życie na co dzień właściwe. I dlatego Pan Jezus potem ten fragment zastosował, niejako robiąc wykładnię tego miejsca. Bo Pan Jezus przytacza ten fragment w konkretnej sytuacji, kiedy faryzeusze przychodzą i oczerniają tych ludzi tam, oczerniają Jezusa. Ale dlaczego? Bo oni uważają, że ci ludzie to są niepoprawni grzesznicy. Ale Pan Jezus zna ich serca. Wie, że ci ludzie pragną sprawiedliwości. Oni chcą zmiany życia. Oni rozumieją swój stan. I mówi, nie potępialibyście jakich? Niewinnych. Gdybyście rozumieli, co to znaczy tutaj miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Więc tamto miejsce niejako jest wytłumaczeniem sytuacji, która tu jest. Bo słowa miłosierdzia chcę, a nie ofiary jest skierowane do konkretnych ludzi. Do których? Do właśnie do tych, którzy to mówią tutaj. Więc Bóg wykazuje ich postawę. Wy jesteście wyrachowani. Wy robicie pewne rzeczy z wyrachowania. Pierwsze trzy wersety. Pamiętanie Izraela i Judy, motywacja. Motywacja jest jaka? Jest źle, więc trzeba się zwrócić do Pana, poprawi i będzie dobrze. Dlaczego? Bo uprawiali bałwochwalstwo, więc teraz zwróćmy się do Pana. Poświęćmy więcej czasu Mu. A Bóg mówi, że wasza dobroć, to, że wy chcecie zrobić, to jest tak ulotne, że za chwilę tego nie będzie. Bóg nie potrzebuje gorliwości religijnej, ale oczekuje postawy miłości do Boga i bliźniego i wtedy ta religijność ma sens. Jak jest źle, to do Boga. Jak jest dobrze, to od Boga. Czytaliśmy wcześniej, jak to Bóg mówi, Jeszurun utył, tak? Jeszurun to jest inaczej, tak Izraela się nazywało, utył, czyli co? Tak dobrze mu było, jak utył, to zapomniał o mnie. Zapomniał o mnie. A prawda jest jaka o Izraelu? Zobaczcie, od 7 do 11 wersetu.
Ale oni zerwali moje przymierze jako ludzkie, w tym mi się sprzeniewierzyli. Gilead jest miastem czyniących nieprawość, splamionym krwią. A jak zbójcy czyhają na człowieka, tak czyni zgraja kapłanów na drodze do Sychem, bo popełniają czyny wstydliwe.
To jest prawda o was. Kapłani, król, ci, którzy kierują ludem, oni takie czyny popełniają. Przepraszam, chwileczkę. Zrobimy małą przerwę. Wznawiamy. I to jest prawda o ich postępowaniu, więc ta chęć powrotu do Boga jest bardzo ulotna, powierzchowna, wynikająca z tego, że jest źle. Jak jest dobrze, to się nie zastanawiali o Bogu. Nie zależało im na tym, żeby Pan był z nimi. Było dobrze. Natomiast jak jest źle i przycisnęło, i prorok jeszcze mówi, no to trzeba do Pana, ale Pan mówi, to nie tak. Bo nie ma w was skruchy. Nie ma w was tego, czego brakuje wam. Bo czynicie nieprawość, jesteście splamieni krwią. Kapłani są podobni do zbójców. Nie przestają grzeszyć przeciwko Bogu i ludziom. I zobaczcie 11 werset. Jak go rozumiecie w kontekście rozdziału? Bo on jest taki dość zagadkowy. Bo jest mowa do Izraela, a tu jest do Judy jeszcze, tak? Juda też otrzyma swoją karę. Pomoże coś im ta taka powierzchowna chęć podobania się Bogu? Na własnych zasadach? Juda otrzyma swoją karę. Dla ciebie, Judo, wyznaczył żniwo, gdy odwróciłem niewolę mojego ludu. To słowo odwróciłem może oznaczać nie tyle, że Pan zmienił, ile odwrócił, czyli z powrotem przestało na chwilę i znowu wróciło. Czyli kara, przerwa i znowu kara. Czyli po chwilowym uldze znowu karanie.
Czyli to może być, gdy przywróciłem
tak.
niewolę?
Tak, może tak oznaczać. I taka historia miała miejsce za czasów Manassesa, to jest syn Ezechiasza. Manases, ja wam przypomnę, bo to jest druga księga Kronik, 33 rozdział. Kto ma chęć, to sobie przeczyta. Ezechiasz, to wiecie, to był posłuszny król Judy. I za czasów Ezechiasza dobrze się powodziło Izraelowi. A potem zaczął panować po Ezechiaszu, bo tam to już nie będą czasy Ozeasza, ale Ozeasz zapowiada pewne rzeczy. I Manases, nie wiem czy pamiętacie, ja sobie przeczytałem tą historię całą, ten rozdział. Manases na początku bardzo źle postępował. On sprzeniewierzył się wszystkiemu, co robił ojciec. Po prostu postępował 180 stopni inaczej niż ojciec. I Bóg zesłał na nich karę. Po prostu najazd był, najechali na nich wrogowie. I Manases trafił do niewoli. Zakuli go w dyby, zabrali go do niewoli. I Manases szczerze skruszony był przed Bogiem. Przepraszał Boga za to, jak postępował. I Pan pozwolił mu wrócić z powrotem. I pozwolił mu znowu królować. I Manases już do końca swojego życia był posłuszny Bogu. Ale jego syn robił jeszcze gorzej niż wszyscy do tej pory. I znowu Bóg spuścił na nich karę. Nie wiem, czy pamiętacie, czy to był Ezechiasz, już nie pamiętam, czy Ezechiasz był taki dobry, posłuszny, on był taki wyjątkowy i jeszcze był Kasia, jaki jeszcze był?
Jehoszafat.
Jozjasz. I tam też były takie sytuacje, nie wiem, czy pamiętacie, nie pamiętam przy którym z nich, ale chyba przy Jozjaszu nawet, że Jozjasz posyłał ludzi, żeby nauczali lud prawa.
Tak, nawet na teren Izraela.
Ale jak gdyby taka skrucha narodowa była wymuszona przez niego, oni nie chcieli. Tylko, że Jozjasz miał autorytet, Jozjasz miał silną władzę, silną rękę i po prostu, żeby mieć spokój, to wszyscy wyrazili skruchę. Ale tylko Jozjasz umarł.
To najlepiej, żeby poza granicę własnego państwa wysyłał ludzi. I...
Czyli no. chęć, dobre chęci miał czasami król, ale bardzo często było tak, że większość ludu nie miała. I taka to była skrucha. I to Bóg, moim zdaniem, w tym fragmencie mówi. Zastanówcie się, przemyślcie ten rozdział, czy też tak uważacie, czy może inaczej? Dlatego pytałem, czy czytaliście tą księgę całą? Warto jeszcze raz ją sobie przeczytać. Jeśli ktoś ma inną koncepcję, bardzo chętnie wysłucham. Natomiast tu jest źródło słów, których użył Pan Jezus, żeby skarcić faryzeuszy. To do nich powiedział: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Do nich to powiedział. Tak samo jak mówi tutaj do słuchaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Wyszła wasza światłość sądu. Chcę bowiem miłosierdzia, a nie ofiary. Doświadczam was, aby wyszła światłość twoich sądów. Pragnę bowiem miłosierdzia, a nie ofiary, i poznania Boga bardziej niż całopalenia. Ta światłość może się wydawać światłością u tych, którzy coś robią, ale niekoniecznie musi to być światłość w oczach Boga. Bóg może to widzieć inaczej. Czy macie jakieś pytania do tekstu?
Ja mogę?
Tak.
Chodzi mi o drugi werset. Tam jest takie nawiązanie, że ożywi nas po dwóch dniach, a trzeciego dnia wzbudzi nas. I ten trzeci dzień to też jest takie, jakby, że nas
nie... Nie zastanawiałem się nad tym.
Bo po prostu jakby to tak teraz, nie wiem, no, trzeci dzień to mi się od razu skojarzy, nie wiem, z Jonaszem czy z zmartwychwstaniem.
No to myślę, wydaje, że to akurat niekoniecznie o Pana Jezusa chodzi. Ja nie zastanawiałem się, nie sprawdzałem tego. Mogę sprawdzić, zastanowić się nad tym i mogę wrócić do tego za tydzień.
Dobra, po prostu jak jakoś tak ten trzeci dzień
Jeszcze jakieś pytania?
Tutaj w tym piątym wersecie, jak Pan mówi, aby wyszła światłość Twoich sądów, to tak trochę ironicznie mówi do nich, bo on...
Ależ Biblia jest pełna ironii. Bardzo wiele razy prorocy Bóg przemawiał ironicznie. Apostoł Paweł używał ironii. Bardzo często. To jest ironia, tak uważam też. Co jeszcze? No bo mówiliście, że może to mówić prorok. Te pierwsze trzy wersety, nawołując Izraela do przyjścia do Pana. Ale tak jak mówię, zważywszy na kontekst od 4 do 6, to bardziej by wskazywało, że Bóg odpowiada na taki apel, ale bardzo krytycznie. Więc nie wydaje mi się, żeby Bóg krytykował apel proroka, bo prorok już nie apelował, słuchajcie. Tam nic nie trafiało. Nawet tak drastyczne wydarzenie, jak wzięcie sobie za żonę kobiety w przetecznicy, nie zadziałało. To jak taki apel działał, jak nie działały dużo bardziej dramatyczne i bardziej takie wyraziste i takie, no brakuje mi słowa, ale takie bardzo drastyczne wręcz napomnienia, bo to jest forma bardzo drastyczna. I tak właśnie widzę, że ten fragment jest o takiej pozornej skrusze, ale bez jawnego, szczerego przyznania się do winy nawet. I tego takiego, takiej fałszywej pobożności więcej było i częściej się zdarzała w historii Izraela niż tej prawdziwej, szczerej skruchy i prawdziwej pobożności, która szła w ślad za nią. Ponieważ prawdziwa pobożność idzie w ślad za zmianą postępowania. Natomiast religijność i taka religijność martwa, taka, której nie poprzedza zmiana myślenia i zmiana życia, było więcej. I niestety ona nie wystarczyły, te krótkie przerwy w tym nieposłuszeństwie, jak pamiętacie historię Izraela, nie wystarczyły do tego, żeby Bóg cofnął wyrok, likwidacji państwa i wygnania. A wnioski? Jakie wnioski? Jozjasz, Ewa pisze, tak, to za Jozjasza. Okay. Ewa mówi, Biblia Warszawska trochę inaczej tłumaczy. Tak, ja wiem. Natomiast akurat ten chodzi o werset piąty, dlatego odciosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowa i moich ust i moje prawo weszło jak światłość. No tak, ale ja sprawdzałem ten fragment też w przekładzie angielskim i oni tutaj za tym poszli. Także ja interpretuję to tak, jak tu czytam. Zaraz jeszcze w takim razie sprawdzę. 6.5. Sprawdźmy jeszcze 6.5. Ozeasza 6.5. Ozeasza 6.5. 6.5. Gdańska 6.5. Gdańska też tak mówi, dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami ust, aby światłość sądów twoich wzeszła.
Może być też to z drugiej strony, że sądów, które Bóg robił nad tymi ludźmi poprzez proroków i słowo. Z tej strony jeszcze
tak.
Można by było na to spojrzeć. No,
tak, dlatego że tutaj chodzi o osoby, których to osobach jest. No. Jak czytam, to ja ociosywałem, czyli no nie prorok ociosywał, a Bóg, aby... A teraz, słucham?
Przez proroków.
Nie, Bóg nie ociosywał ich przez proroków. Bóg ociosywał ich swoimi karami.
Prorocy to... Przez proroków też...
Ociosywałem ich przez proroków, czyli prorocy mówili. Natomiast zabijałem ich słowami ust moich, czyli kara była od Boga. A prorocy mówili od Boga. Tak. Natomiast jak gdyby prorocy nie byli sprawcami tych nieszczęść.
No tak, ale oni też mówili o sądzie Bożym i jakby
tak,
ta światłość
tak,
sądu
w tym sensie
mogła być przez proroków powiedziana. W tym sensie można też jeszcze, tak zajrzałam w ten tekst.
No więc mówię, tutaj ja...
To też by miało sens.
Tak, natomiast ja patrzyłem na to właśnie w kontekście od pierwszego wersetu, że ktoś coś mówi, a Bóg temu komuś odpowiada, czyli tu mamy dialog. W tym momencie mamy dialog. I oczywiście te słowa Boga przekazuje prorok, no bo inaczej być się nie da tego wytłumaczyć. Natomiast Bóg odpowiada, że ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami ust moich, aby światłość sądów twoich wzeszła. Więc jeżeli to mówisz prorok, aby światłość Twoich sądów zeszła, to tak. A jeśli to cały czas prorok przekazuje słowa Boga, to ta światłość sądów to jest ta światłość sądów, które czyni Izrael, bo mamy proroków, mamy króla, mamy kapłanów, więc no oczywiście można to, można inną lekcję z tego wyciągnąć, tak? Natomiast ja konsekwentnie patrząc na cały rozdział, no to mi bardziej pasuje jak gdyby tak w kontekście, ta właśnie ironia, aczkolwiek no można inną lekcję też z tego podać, tak? Natomiast o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ten fragment mówi o generalnie w całości światłość Twoich sądów czy moich sądów. No jest różnica, tak, światłość Twoich sądów czy moich sądów. Natomiast pytanie, kto mówi tych Twoich sądów? Bo jeżeli mówi to prorok, to mówi o sądach Boga. Natomiast jeśli to mówi Bóg, to mówi o sądach Izraela, tak? Dlatego, że Bóg wielokrotnie też wykazywał, że sędziowie Izraela są nieposłuszni, niesprawiedliwi, a też w kontekście Ozeasza, kiedy mówi, że są zabijani niewinni, że krew jest przelewana niewinnych, pokazuje, że te sądy nie są sprawiedliwe. Nie są sprawiedliwe te sądy. Podaję Wam po prostu pewną interpretację, którą ja widzę i także tłumaczenia podają różne rzeczy, natomiast wydaje mi się, tak jak też pisze Ewa, że to nie wpływa na zrozumienie całego rozdziału, że rozdział właśnie mówi o tym, o czym mówi, a mówi o fałszywym, takim pozornym wyrachowanym. Motywowanym jakąś korzyścią nawróceniu, takim nieszczerym. I wnioski, jakie z tego mam, a może wasze wnioski?
Ja jak dzisiaj czytałam ten rozdział, taka refleksja mi przyszła, nie wiem, jak coś nie tak, to poprawcie. Tak na przestrzeni tej księgi, tak do tej pory, jak czytamy, jawi mi się takie z jednej strony Bóg, stworzyciel tych wszystkich ludzi, z tym, że ci ludzie dla Boga, każdy z nas to jest takie proch, glina ulepiona. Tak naprawdę dla Boga jesteśmy niczym. W Piśmie Świętym jesteśmy porównani tam w psalmie. Jest napisane takie stwierdzenie jak kwiat trawy. Rano pojawiamy się, a wieczorem nas nie ma. A tu jest pokazane, jak ludzie po prostu w swojej krótkowzroczności nie rozumieją tego, jak ich życie jest znikome i jak tak naprawdę względem Bożej mocy i Bożej wszechmocy tak naprawdę można powiedzieć nic nieznaczące. A mimo wszystko Bóg, okazując nam łaskę nad każdym z nas tak naprawdę, potrafi pochylić się, poprowadzić, ile po prostu cierpliwości takiej, naprawdę miłości do tych ludzi widzę w tej księdze Bożej, bo mówię, tak jak zlepek takiej gliny, to w ręku Bożym możemy być w każdej chwili zgnieceni, nas nie ma.
Bóg gdzieś jest napisany w takim fragmencie, że Bóg przecież mógł od razu cały naród stworzyć, tak? Już nie pamiętam, nie przytoczę dokładnego adresu, ale on zaczął od dwóch ludzi, tak? Może to nietrafne porównanie, ale chodzi mi po prostu o tą naszą znikomość. My, patrząc takimi oczami ludzkimi, naszą taką właśnie krótkowzrocznością, jakby, nie wiem, nie wierzymy w to, że Bóg jest wszechmogący, że Bóg o wszystkim wie i że Bóg naprawdę bada nasze serca. I dla mnie właśnie w tym fragmencie to jest to widać, że oni po prostu patrzyli na Boga takimi oczami typowo ludzkimi, że im się wydawało, że jak coś zrobią, to będzie dobrze, a jakby takiej szczerości, tak jak mówię, że nie ma tutaj żadnej szczerości w ich szczerej skruchy, takiej postawy. Nie widać tego strachu tak naprawdę przed Bogiem. Jakby nie pojmowali tego, kim tak naprawdę Bóg jest. Nie wiem, taka refleksja dzisiaj przyszła mi po przeczytaniu tego fragmentu. Mówię tak na przestrzeni tego, co czytamy teraz.
Jeszcze. Ma jakiś wniosek oprócz Agatki? Dzięki, Agatka.
Tu widać mu serce Boga.
Słucham?
Widać mu serce Boga. Pragnę bowiem miłosierdzia, nie ofiary.
No tego Bóg pragnie, takiej postawy człowieka, tak, Bóg pragnie.
Tak, to jest cel Bóg szczerości, tak? Obecnie, no bo sam wie wszystko i pragnie szczerości po prostu.
Dobrze, przeczytam wam jeszcze swoje wnioski. Moje wnioski są niezależne od tego, czy Bóg tu mówi o światłości sądów proroków, czy swoich sądów, czy w ironiczny sposób chce pokazać przez to, co mówią prorocy, przez to, że zsyła karanie na Izraela, że ich sprawiedliwość jest może świetlista, ale według nich, a nie według Boga. Bez względu na to, którą byśmy przyjęli interpretację tutaj, to ja mam wnioski, które nie są bezpośrednio związane z którąkolwiek interpretacją, dlatego można je przytoczyć bez względu na to, jak ten fragment zrozumieć. Izrael i Juda są przykładem na powierzchowne opamiętanie, które jest bardziej religijnością na pokaz niż szczerym nawróceniem. Taki mam wniosek. One są po części zbieżne z tym, co Agatka powiedziała. Powierzchowne opamiętanie jest nastawione na korzyści osobiste, żeby ulżyć sobie niewielkim kosztem. Czasami jest tak, że człowiek ma ciężko i gotów jest się zmienić, byle sobie poprawić, ale tak naprawdę u źródła jego zmiany postępowania jest chęć, żeby ulżyć sobie, żeby mi lepiej było. Poprawa, tak, bo to mi się opłaca, ale wewnętrznie człowiek pozostaje taki sam. On się zmienia, ale nie wewnętrznie. Zmienia się jego postępowanie. Dlaczego? Bo to jest wygodne w tym momencie. Bo to jest korzystne, bo będzie mi lżej, ale wewnętrznie zostaje taki sam. Ale taka poprawa nie ma wartości przed Bogiem. Jeżeli jest robiona z myślą, że Bóg coś zmieni, to ona nie ma wartości. Taka poprawa wcale nie musi zmienić naszej sytuacji. To jest taka poprawa, która de facto jest brakiem poprawy. I teraz powstaje pytanie. Czy lepsza jest taka poprawa, czy pozostanie w tym samym stanie, w którym się było? Ktoś mówi, to po co? To taka poprawa nie jest dobra, to nie trzeba się tak poprawiać. To lepiej zostać w takim stanie, jak się jest. Ale niestety, to wcale nie będzie lepsze. Dlatego, że to jest grzech i to jest grzech. Bo jeżeli u podstawy poprawy jest podniesienie swojej samej wartości, swojej samooceny, zapewnienia sobie lepszego samopoczucia, to jest bardzo samolubna postawa. I taka często postawa towarzyszyła motywacjom Izraelitów. Wracali do Boga, ale to było na chwilę, to było nieszczere. Jak czytamy, król usuwał te świątynki, co dało, ale zaraz nowe powstawały na wzgórzach. Dlaczego? Bo król chciał dobrze, tylko inni nie chcieli dobrze.
Czyli Bóg widząc to na przykład tych
prorok. I dalej się źle działo wtedy. Nie było pokoju w państwie. Dlatego, że to nie jest prawdziwa poprawa, która wnosi zmianę życia. Wnosi to, że Bóg się do tego przyznaje. I ten fragment pokazuje jeszcze, przynajmniej mi, że Bóg się nie da na to nabrać. To, co w wielu miejscach czytaliśmy, w wielu miejscach Biblia ma takie przesłanie, że Bóg na takie zachowanie, na takie myślenie nie daje się nabrać. Pisał to u Ozeasza, pisał to u Jeremiasza, pisał to u Izajasza, pisał to u Ezechiela, tych większych, którzy mi przychodzą do głowy, ale pisał to też w innych fragmentach. Ale tam wszędzie zaznaczał, że choć ja ci pokażę, co oni naprawdę robią, choć ja ci pokażę, co oni robią w ukryciu, do Ezechiela mówi. Nie to, co robią tak, jak dzień jest. Ja ci pokażę, co oni robią po cichu. Jak oddają cześć słońcu. I to jest taka postawa właśnie nieszczerości. Takiej nie... powierzchowności bez zmiany wnętrza. Tak odczytuję ten rozdział i to jest lekcja, dlatego taki tytuł nadałem. Jak poranny obłok i rosa, czyli parę słów o pokucie. Żeby skrucha człowieka nie była jak obłok poranny i rosa. Bo czasami coś się zrobi źle, popełni się jakiś błąd, grzech. I w pierwszym momencie jest wstyd, świadomość tego, że to niewłaściwe, co wszyscy dookoła powiedzą. I człowiek wtedy, jak to się mówi, skruchę wyraża, przeprasza, że źle, że faktycznie. Ale jeżeli za tym nie idzie postawa zmiany wewnętrzna, jeżeli człowiek tego nie mówi wewnętrznie, to minie wstyd, wszystko opadnie, ochłonie i człowiek wraca do tego, co robił wcześniej. Bo się okazało, że co? Świat się nie zawalił, ludzie to przełknęli dookoła, tak? Nic się nie stało, grom z nieba na mnie nie spadł, tak? Żyję cały czas, wszystko jakoś ochłonęło, okrzepło i to skruszę. Dlaczego? Dlatego, że to nie było szczere. Trzeba było to zrobić, żeby po prostu wyjść z twarzą. ale brak w tym szczerego przyznania się do winy. I tak może być również w naszym życiu. Takie postawy przyznawania się do winy mogą być też i w naszym życiu. Nie jesteśmy z innej gliny. Takie ja mam wnioski z tej lekcji. Zastosowanie. Czy postawa Izraelitów jest ci obca, czy nie? Jak wygląda twoje życie? I czy twoja samoocena tego życia ma pokrycie w faktach? I tu do tego mojego wniosku, to zaznaczam, że do mojego wniosku pasuje mi moja interpretacja wersetu 5, że Bóg potrafi odkryć i pokazać, jaka to jest ta moja dobroć. Przez próby i doświadczenia, przez sytuacje, które się dzieją w życiu, Bóg mi pokazuje, może pokazać, czy rzeczywiście to, co ja uważam za dobre, faktycznie jest dobre. Kolejne pytanie do przemyślenia, na które już częściowo odpowiedzieliśmy, ale warto się nad nim zastanowić. Czy twoim zdaniem świadomość, że powierzchowna poprawa jest zła, usprawiedliwia pozostanie w grzechu bez udawania poprawy? Jak należy się w takiej sytuacji zachować? Jak powinno się zachować? I czy stosujesz w swoim życiu to, co uważasz za słuszne? Czy stosujesz się do tych swoich stwierdzeń? To trzeba by było zrobić tak i tak. Czy robisz tak? Bo czasami mówi się tak. Przynajmniej jest szczery. Przynajmniej nie jest obłudnikiem. Przyznaje się, że jest złodziejem. Już tak, taki przykład. Tak. Przynajmniej nie udaje, że jest uczciwy. Lepsza postawa?
Wśród ludzi przejdzie.
Nie mówimy o ludziach.
No tak, dla Boga to nie jest. Żadna zmiana.
Ale bardzo często w krzywym zwierciadle naszego grzesznego sumienia może się wydawać, że ten człowiek jest lepszy od tych, którzy udają. Którzy, jak to się mówi, są... Już użyję tego przykładu złodziejstwa. Kradną w białych rękawiczkach. I ktoś powie, ja jestem lepszy, bo przynajmniej nie udaję. Ale jak widzi to Bóg? Bo słowo tyczy nas, wierzących. Ponieważ jeśli ktoś żyje według swoich zasad, to on nie liczy się z tekstem Słowa Bożego. Ale jak rozumiem, my uważamy się za tych, którzy... trzymają się Słowa Bożego, chcą postępować zgodnie z tym, co jest napisane i jest to dla nas ważne. Więc te pytania są skierowane nie do przypadkowych ludzi, ale do nas, konkretnych ludzi, którzy chcemy, żeby Bóg przyznawał się do tego, co robimy. To ja tyle. Jeszcze patrzę tutaj, bo Janek wkleił 4 tłumaczenia King James, uwspółcześnionej, starej Biblii Gdańskiej, rosyjskiego przekładu i współczesnego przekładu. I tu jest pół na pół, ponieważ King James, Biblia Gdańska i uwspółcześniona podają ten fragment w ten sposób, jak tu jest napisany, czyli Biblia uwspółcześniona idzie za Biblią Gdańską i za King James. Natomiast przekłady współczesne polskie i przekład rosyjski podaje to, że to chodzi o światłość Boga, czyli nie twoja światłość, a moja. Czyli tu jest słowo w King James, w gdańskiej, w współcześnionej jest ty w drugiej osobie, a w Biblii warszawskiej, w rosyjskiej jest w pierwszej osobie. Moja, mój. To zmienia zupełnie kontekst fragmentu, więc w zależności od przekładu. Ewa pisze, że w niemieckich przekładach jest jak w brytyjce. Tak, także to zależy od przykładu. No, ja korzystam z Biblii Gdańskiej, wspomagam się Biblią współcześnioną, też korzystam z Biblii Króla Jakuba i jak gdyby no, idę tym torem. Muszę jakiś tor wybrać, więc ja już dawno wybrałem, że ja idę tym torem. Ja idę torem tych trzech przykładów. Nie ukrywam, że głównym przykładem dla mnie jest Stara Gdańska. Ja się wspieram, wspomagam tą uspółcześnioną i jak gdyby robiąc interpretację też fragmentów, biorę pod uwagę to, staram się przynajmniej, biorę pod uwagę to, jak podają te przykłady. Jeśli one są różne, to wtedy się zastanawiam, który jest lepszy, ale generalnie idę tymi przykładami. Dlatego też wykładając wam Słowo Boże, no... Logiczne chyba, że będzie taka, a nie inna moja interpretacja tych fragmentów. Ale wy macie swoje głowy. Umiecie myśleć, jak ktoś ma lepsze zrozumienie tego fragmentu. Weźcie lepsze. Okej. Okay. Ewa jeszcze coś pisze. Żniwo. Tak, tutaj. Ciebie jest żniwo. Tak, te żniwo też. Ten ostatni werset to jeszcze zaznaczę, bo już Ewa tutaj go poruszyła. To żniwo. Jedni komentatorzy mówią, że to chodzi o pozytywne, że to dobre żniwo, tak, że będzie opamiętanie Judy, że Pan odwróci karanie, że to jest na przyszłość. Ale też ten werset można zrozumieć w taki sposób, że to żniwo nie jest jako coś dobrego, tylko skutek, który nastąpi po rozpadzie Judy, czyli Juda pójdzie w niewolę. To będzie to żniwo, które pomimo krótkotrwałych poprawy postawy Judy, w końcu i tak sprawi, że wróci grzech do Judy i Juda zostanie wygnana. Taka lekcja może być z tego wersetu i taka. I teraz pytanie, która lekcja jest bliższa całości księgi? Która wam jest bliższa, bo zarówno o pamiętaniu końcowym jest mowa, jak i też jest mowa o karceniu, tak, że jest napisane, że będzie bez Juda, Izrael będzie bez króla, bez kapłana, czyli będą wygnani. Także te dwie lekcje i ta druga interpretacja chyba ma związek z całością, więc mówię, tutaj jest możliwość taka i taka. Mi jest bliższa ta, która mówi, że sąd Boży jest nieuchronny, że jednak w kontekście tego rozdziału, że widziałem w domu Izraela rzeczy okropne, tam jest nierząd Efraima, a Izrael się splugawił i dla ciebie, Judo, wyznaczył żniwo, gdy odwróciłem niewolę mojego ludu, gdy powróciła niewola mojego ludu, czyli wróciła z powrotem. Bo wtedy to ma, jak gdyby wiąże się z wersetem 10, bo tak mielibyśmy werset 10 o czymś innym, a werset 11 zupełnie jak gdyby tak się, jak to się mówi, z innej beczki. Więc mnie jest bliższa ta interpretacja, też komentatorzy są podzieleni w tym, ale nie zmienia to kontekstu, żeby pamiętać o jednym. Nie naśladować przykładu ze Słowa Bożego i nie myśleć, że Bóg się da nabrać na wyrachowanie, na pewną matematykę, że będę miał coś za coś, bo to nie przyniesie efektu. Bóg się na to nie da nabrać i szkoda wysiłku, bo człowiek musi się wtedy wyrzekać pewnych rzeczy, żeby je zastąpić pewną pobożnością tak zwaną, ale to jest męczące. I wcześniej czy później człowiek się zmęczy tym, nie wytrzyma. Bo to nie jest, nie ma swojego źródła we wdzięczności Bogu. Nie naśladujmy tego. Ja tyle. Chcielibyście coś dodać? Okej, to w takim razie kończymy i pomodlimy się.